Witam Państwa, dzień dobry. Od dziś dostępna dla publiczności zbrojownia. Jedna z ulubionych wystaw stałych Zamku Królewskiego na Wawelu. Po tej ekspozycji oprowadza nas jeden z kuratorów, Rafał Ochenduszko, oraz dyrektor wawelskich zbiorów, profesor Andrzej Betlej.
To nie tylko chodzi o to, że mamy do czynienia z nowo zaaranżowanymi, myślę, że nawet spektakularnymi gablotami, ekspozytorami, z nowym oświetleniem, ale tak naprawdę mamy do czynienia również z nową opowieścią. Jest to opowieść nie tylko o przyrządach militarnych, które brały udział w wojnie, czy były przeznaczone do walki, ale tak naprawdę o wszystkich możliwych aspektach, które łączą się z militariami. Myślę, że fakt, że łączymy obiekty zbrojne z obrazami, tkaninami. Tak naprawdę mówimy o pewnego rodzaju znaczeniu tych obiektów w kulturze, dawnej kulturze, kulturze Rzeczpospolitej, ale nie tylko. Zestawiamy dzieła z okresu średniowiecza, okresu staropolskiego, ale uważny widz zobaczy hełm greckiego hoplity.
Co od razu wyłowiłam ten hełm.
Ktoś zobaczy pistolety skałkowe, ale dostrzeże niewiarygodne 5-centymetrowe pistolety kołowe z początku XVII wieku. One nie miały charakteru militarnego. One były przechowywane, tego typu dzieła były przechowywane w kunstkamerach. To było świadectwo prestiżu, oznaka godności.
No, to może być hit tej wystawy, taki pistolecik, z którego, nie wiem, szczur mógłby wystrzelić swoimi łapkami.
Można mówić, że w sam raz do polowania na muchy, ale tak szczerze powiedziawszy, to jest przede wszystkim nowa opowieść. No, opowieść o tym, co znaczy posiadanie zbroi, noszenie zbroi, że ma to charakter kostiumu, związane jest z reprezentacją. Oczywiście z ważnymi wydarzeniami wojennymi, historycznymi, ale przede wszystkim tworzący swego rodzaju bardzo specyficzny mikrokosmos. Myślę, że tego typu zestawień, tego typu pomysłów, które kuratorzy zamku zaproponowali widzom, każdy będzie odnajdywał swoją ścieżkę i będzie tego typu pomysłów jest bardzo dużo.
Tak, moje pierwsze wrażenie jakiegoś teatrum wojennego, bo przecież wojna polega nie tylko na tym, że do siebie strzelamy i się zabijamy, ale wcześniej są jakieś negocjacje. Być może coś można ugrać, pojawiając się w pięknym stroju i demonstrując swoje narzędzia.
Doskonałe określenie. Tak, mamy do czynienia z teatrum. Temu wrażeniu służą właśnie nasze zabiegi scenograficzne, można powiedzieć. Takim elementem, który co prawda tylko przez 4 miesiące będzie nam towarzyszył, ale myślę, że będzie dobrym powodem, aby odwiedzić zbrojownię, jest pokaz sukni zbrojnej z domu mody Balenciaga. To było trudne wypożyczenie. Tutaj przyjeżdżał dyrektor kreatywny domu mody, aby zrozumieć, o czym mówimy w naszej zbrojowni, spodobało mu się. A że moda to sztuka, to tym bardziej się cieszymy, że to dzieło pojawia się również na tym otwarciu i przez 4 miesiące będziemy oglądali.
Wcześniej mieliśmy taką bardzo klasyczną opowieść o pewnej typologii, o poszczególnych typach broni, o tym, jak ona się rozwijała. Bardzo tradycyjna to była ekspozycja. Natomiast w tym momencie postanowiliśmy bardziej skupić się na pokazaniu pewnego rodzaju aspektu kulturowego. To jest jednak opowieść o pewnych zjawiskach. Tutaj opowiadamy o pewnej przemianie, która się dokonała na granicy średniowiecza i wczesnej nowożytności, kiedy zbroja stała się swego rodzaju kostiumem. Tutaj przykładem jest chociażby młodzieńcza zbroja Zygmunta Augusta, wspaniałe dzieło Jorga Zeissenhofera wykonane w 1533 roku. Ale też opowiadamy o tej takiej niezwykłej swoistości polskiej kultury wojskowej w dobie nowożytnej w XVII i XVIII wieku, kiedy mamy autorament narodowy, husarię pancernych, a z drugiej strony mamy te wojska w autoramencie cudzoziemskim właśnie, dragonia, rajtaria i tak dalej, to są wszystko rzeczy jakby bardzo nowoczesne na tamten czas, na modłę zachodnią po prostu umundurowane, ale pokazujemy to jako no, swego rodzaju, pewnego rodzaju zestawienie, pewnego naszego teatrum z tym, co rzeczywiście było modne i na bieżąco w w świecie zachodnim.
A można powiedzieć, że ta polska kultura wojenna i rodzaj broni i strój właśnie, w jaki sposób się wyróżniały? Można mówić właśnie o tym polskim sznycie.
Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć właśnie o tym autoramencie narodowym, który był swego rodzaju lokalną tradycją, pewnego rodzaju połączeniem wpływów wschodnich, no oczywiście z zachodnimi, bo byliśmy tutaj na tym wielkim styku.
I wciąż jesteśmy.
I wciąż jesteśmy.
I to się nie kończy.
Ale jednocześnie byliśmy, że tak powiem, do pewnego stopnia przynajmniej otwarci na inspiracje zachodnie. No tutaj postać Władysława IV jest bardzo istotna i on to właśnie wprowadził ten autoramen zachodni.
Czyli nie tylko opera, ale również broń.
Tak, można to powiedzieć zabawne. Nie tylko opera, ale też symfonia.
Pan sam użył kilka razy słowa teatr, teatrum. Ja również miałam to wrażenie, że nie tyle jestem w magazynku, gdzie bogaty człowiek zbierał swoje najcenniejsze zabaweczki. Przepraszam, tu się uśmiechamy, tym bardziej, że trochę tak czasem było, ale właśnie w magazynie teatralnym, że to wszystko, no nie wszystko, ale większość z tych rzeczy służyła raczej zamanifestowaniu czegoś,
tak,
niż realnej walce.
Oczywiście, że tak. Znaczy dawna broń w tym aspekcie właśnie mniej bojowym, bo też to też warto podkreślić, my nie jesteśmy klasycznym muzeum wojskowym. Zbrojownia to jest tylko jedna z naszych ekspozycji, to jest jedna rzecz, ale my też mamy taką kolekcję, jaką mamy. My mamy te niebojowe, ale bardziej paradne, reprezentacyjne sztuki. I one nie służyły do walki, ale przede wszystkim właśnie budowaniu prestiżu, pokazaniu siebie, kolekcjonowaniu tych najlepszych z najlepszych rzeczy. To jest jakby trochę inne myślenie. My nie jesteśmy arsenałem, nie pokazujemy, że tak powiem, broni, która może być realnie użyta w boju, ale pokazujemy to, co było kolekcjonowane, to, co cieszyło. To, co stanowiło, że tak powiem, pewnego rodzaju oprawę, no właśnie pewnej parady dworskiej. I tu już jesteśmy właśnie bardzo blisko, że tak powiem, sferą teatru, prawda? Gdzie to wszystko raczej służyło pewnego rodzaju sztuce, a nie tylko efektownemu, że tak powiem, wykazywaniu przewag nad wrogiem czy przeciwnikiem.
Ale rozumiem, że są tu również takie obiekty, z których zabijano ludzi i zwierzęta.
No niestety od tego się nie ucieknie, mówiąc o militariach. Tutaj oczywiście mamy takie egzemplarze. No de facto można powiedzieć, że każda broń, nawet paradna, no gdzieś ma to swoje źródło w broni realnej, prawda? Mówiąc o broni myśliwskiej, czy o szczepach na dzikiego zwierza, czy o strzelbach ptaszynkach, czy o kuszach, no to nawet jeżeli to jest piękny przedmiot, przepięknie inkrustowany, pięknie zdobiony, to niekoniecznie musiał, ale mógł być użyty, że tak powiem, do celów, które mogą być kontrowersyjne, zwłaszcza z punktu widzenia wrażliwości współczesnego człowieka. No, nasze spojrzenie, przynajmniej sporej części społeczeństwa, chociażby na kwestie polowania, się bardzo zmieniło i bardzo dobrze. Sam zresztą nie jestem zwolennikiem polowań, aczkolwiek no, była to integralna część kultury dawnej. Władca też musiał być myśliwym. W ten sposób przejawiała się, że tak powiem, jego władczość nad każdym aspektem, fragmentem, że tak powiem, życia na terenie, gdzie on panował. Także tutaj to nie uciekniemy od też takich właśnie kwestii dosyć trudnych.
Tak, chociaż myślę, że gdyby nasza rozmowa odbywała się, powiedzmy, 10 lat temu, tak hipotetycznie, to no, wyobrażam sobie, że mogłabym popisywać się takim deklarowanym, bo niesprawdzonym przecież pacyfizmem i niechęcią do broni. Dzisiaj, kiedy przyjaciele, koleżanki z Ukrainy służą w armii, a wcześniej pracowały w teatrze, myślę sobie, że trochę lepiej rozumiemy naszych przodków, że się tak zbroili.
To jest oczywiste. No tutaj no rzeczywiście żyjemy w trudnych czasach. To sobie musimy z tego zdawać sprawę.
To jest dodatkowy kontekst tej wystawy.
To jest kontekst tej wystawy, od którego niestety nie uciekniemy. Za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko tam, bo w wielu innych miejscach na świecie również toczy się wojna. Tak naprawdę niestety wojny toczyły się prawie zawsze, odkąd pewnie człowiek stąpa po tej ziemi. Ta wystawa też powstaje w takim kontekście tak naprawdę. Dlatego też bardzo podkreślamy to, że to nie jest wystawa stricte militarna, w powojenna, tylko właśnie bardziej jest to opowieść o kulturze, ale kulturze, której ta sfera wojskowa jest integralną częścią.
Tak, jeszcze domykając temat tej przestrzeni, która się na nowo otwiera, nie wiem, czy to też właściwe słowo, aneks archeologiczny, jaki ma charakter?
Przy okazji otwarcia zbrojowni tak naprawdę zamykamy wieloletni projekt wystaw Wawelu Podziemnego i udostępniamy do końca listopada przez 3 dni, ponieważ nie jest to przestrzeń dedykowana takiemu powszechnemu zwiedzaniu, ale można to zwiedzać w grupach i tak to będziemy udostępniali. Są to przestrzenie najstarszej rezydencji na Wawelu. To są przestrzenie tak zwanego stołpu, czyli wieży obronnej, która obecnie znajduje się poniżej wieży duńskiej, pochodzące z XII wieku. Tam nigdy wcześniej turystów nie było, poza archeologami. Nie, nikt tego nie widział, dlatego chcieliśmy ją udostępnić. Tam nie ma ekspozycji, tam przede wszystkim operujemy światłem. Minimalnie pokazujemy pewne elementy, które mówią o historii tego miejsca. Natomiast jest to, no, myślę, że duża atrakcja. Wczoraj pokazywałem tą przestrzeń mojemu przyjacielowi, profesorowi Walczakowi z mojego instytutu. O tym nam mówiono od pierwszego roku, po raz pierwszy tutaj jestem. Rzeczywiście, po raz pierwszy będzie można to zobaczyć. To jest ważne miejsce dla historii Wzgórza Wawelskiego.
Zbrojownia znów otwarta, kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu, bardzo szczególna, pełna przykładów rzemiosła. Może najpierw opowiedzmy, jaki charakter ma ten zbiór, bo myślę, że jest to istotne pytanie w kontekście miejsca. Zamek Królewski na Wawelu, wiadomo, przez wiele lat nie tyle nabywał, ile tracił związane z historią zamku obiekty, więc zapytam o charakter tego zbioru najpierw.
Można powiedzieć, że początki mają charakter, no właściwie przypadku. To znaczy pierwszy dar, jeśli chodzi o militaria, ale też i pierwszy dar w ogóle, jeśli chodzi o zbiory muzealne Wawelu, to jest rok 1919 i mówię o przypadku nie dlatego, że Wojsko Polskie, które właśnie tego daru dokonało, no, zrobiło coś, można powiedzieć, ten darczyńca zrobił coś przypadkiem. Chodzi o to, że zbiór, który wówczas Wawel dostał, miał charakter niejako przypadkowy, ponieważ wśród sporej grupy broni dominowały egzemplarze służące po prostu do niedawna jeszcze w wojsku. To były po prostu egzemplarze magazynowe. Wojsko Polskie przejęło wcześniejsze magazyny austriackie i tam znajdowały się na przykład lance kawaleryjskie, które jeszcze niedawno były w użytku, karabiny różnych typów, broń białą, ale o charakterze regulaminowym, stricte wojskowym. Więc można powiedzieć, że to nie jest zbiór, który nam się kojarzy z Wawelem, bo to są egzemplarze pochodzące generalnie z drugiej połowy XIX wieku, ewentualnie z początku jeszcze wieku XX. W tym darze znalazły się również działa, haubice i armaty i one zostały później wykorzystane, a mianowicie one zostały przelane i metal z nich użyto do, można powiedzieć, cokołu pomnika Tadeusza Kościuszki. Takie są zapisy w inwentarzach.
No, bardzo ciekawe początki bardzo tej kolekcji.
Bardzo ciekawe i oczywiście no, ten przekaz w jakimś sensie możemy też odtwarzać dzisiaj, że miał charakter przypomnienia o zwycięstwie nad zaborcą. Armaty, te działa, o których mówiłem, stały przez jakiś czas w ogóle na dziedzińcu zewnętrznym.
Tak, tak, są takie fotografie.
Są dobra, takie, no? Fotografie, no więc właśnie. Natomiast później zbiór militarów kształtowano już bardziej systematycznie. To znaczy oczywiście szczęśliwie, pod każdym względem szczęśliwie, Polska wygrała wojnę z Rosją sowiecką, z Rosją radziecką i podpisano traktat Ryski, na mocy którego odzyskano no, znaczną część zabytków zrabowanych przez Rosję w czasie zaborów. No i część tych przedmiotów odzyskanych to były militaria i znaczną ich część Komisja Państwowa przyznała zamkowi królewskiemu na Wawelu. I to dało podstawę, można powiedzieć, do budowy przyszłej zbrojowni. Cokolwiek by to nie miało znaczyć, czy to miałoby znaczyć ekspozycję osobną, czy zbrojownię jako rodzaj, no po prostu zbioru dawnej broni. Kolekcja, którą można było na różne sposoby wykorzystywać, bo to nie musiała być osobna ekspozycja, bo od razu zaczęto używać tej broni, którą pozyskano, części egzemplarzy, do dekoracji zamku. No na przykład zbroje, broń drzewcowa. Możemy ją zobaczyć na zdjęciach międzywojennego zamku w poszczególnych komnatach. Stoją na przykład właśnie w jednej, drugiej, trzeciej sali stelaże z częściami uzbrojenia ochronnego. Broń drzewcowa jest przy ścianie umieszczona. Z kolei broń pochodzenia wschodniego była umieszczona obok obrazu Bitwa pod Lepanto. Tam też umieszczono części działek niewielkich rozmiarów, więc ta broń była używana na różne sposoby, ale w każdym razie w momencie, kiedy pojawiły się te rewindykacje, te rewindykaty z Rosji, pojawiła się szansa na bardziej metodyczne kształtowanie kolekcji militariów. No i tak się rzeczywiście działo. Oczywiście zawsze przypadkiem jest, jeśli ktoś coś ofiarowuje. I te dary międzywojenne były często bardzo cenne. To były najczęściej dary prywatnych osób reprezentujących dawne, mniejsze lub większe rody magnackie, czy przynajmniej pojawiają się nazwiska, znane nazwiska rodów szlacheckich. I oczywiście też kształtowano odpowiednio politykę zakupową. Stanisław Świerzalewski już przed wojną bardzo silnie podkreślał konieczność stworzenia na Wawelu skarbca koronnego, odtworzenia skarbca koronnego i powiązanej z nim zbrojowni. I w 1930 roku tak się rzeczywiście stało. To znaczy w salach w narożniku północno-wschodnim zamku, czyli w dawnych salach gotyckich, tak zwanej sali Kazimierzowskiej Jadwigi Jagieły, została rozmieszczona kolekcja przedmiotów o charakterze insygnialnym, klejnotów, złotnictwa, ale wśród nich także reprezentacyjnych militariów, a więc już w 1930 roku ustaliła się ta praktyka, że najbogatsze pod względem materialnym, pod względem dekoracyjnym i najcenniejsze pod względem symbolicznym militaria, i tak jest do dzisiaj, włączono do skarbca koronnego. Zgodnie zresztą z historyczną praktyką. Bo skarbiec koronny to nie tylko korony, nie tylko klejnoty, nie tylko insygnia różnego rodzaju, ale także uzbrojenie. To uzbrojenie bogate, bogato zdobione, no na przykład hełmy złocone.
Ale szczerbiec, którego nie ma w zbrojni.
Ale szczerbiec, tak, no, o szczerbiec to jest oczywiste, no, on musiał wrócić i stać się w ogóle tym ośrodkiem odtworzonego skarbca koronnego. Ale jednocześnie w salach, które się łączyły ze skarbcem koronnym, czyli we wschodnim ramieniu, w wschodnim skrzydle zamku Zygmunta I, w renesansowych salach, umieszczono uzbrojenie, elementy uzbrojenia nowożytnego, zbroje, elementy zbroi, broń drzewcową i dopełniono je w bardzo istotny sposób, mianowicie zawieszono tam chorągwie, bo już przed wojną Wawel posiadał kilka bardzo cennych chorągwi i bardzo interesującym dopełnieniem były także pochodzące z Brzeżan sarkofagi cynowe Sieniawskich. Na wiekach tych sarkofagów leżą po prostu rycerze, zakuci w zbroje rycerze, więc to było bardzo interesujące dopełnienie właśnie tej opowieści o dawnej chwale wojennej, no bo tak naprawdę to temu głównie służyło. A więc w 1930 roku otwarto dla publiczności skarbiec koronny i zbrojownię. No i
będzie wkrótce stulecie.
Tak, tak, to jest bardzo istotne, że my tworząc teraz nową ekspozycję zbrojowni, my nawiązujemy, kontynuujemy te tradycje. Tu chcemy koniecznie właśnie z tej okazji przypomnieć, że to, co nazywamy dzisiaj skarbcem koronnym i zbrojownią zamkową, to jest już prawie stuletni byt. Więc to jest poważna odpowiedzialność, żeby tworząc nową wersję, prawda, zbrojowni, czy wcześniej, kilka lat temu, nową wersję skarbca, nie zniszczyć wartości, które już zostały wypracowane.
No tak, i zawsze to się dzieje już w odniesieniu do czegoś, co powstało z tego.
Oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak. No i trzeba przypomnieć, że po II wojnie światowej, która przyniosła straty także w zakresie kolekcji militariów, profesor Jerzy Szablowski rozwinął bardzo szeroko politykę pozyskiwania nowych zabytków, w tym militariów, kształtując ją w ten sposób, że część z tych militariów była od początku przeznaczona do skarbca koronnego, część do zbrojowni, a część do ekspozycji namiotów i chorągwi tureckich, do wystawy, która nosiła nazwę Wschód Zbierek Wawelskich. A więc pojawiły się też na większą skalę niż przed wojną egzemplarze broni tureckiej, perskiej i tak dalej. I dalej mamy ten podział. Także kolekcja militariów jest w tej chwili podzielona właściwie między trzy takie stałe ekspozycje. A jeszcze trzeba dodać, że niektóre zabytki są prezentowane w zamku w pieskowej skale.
Właśnie, te sarkofagi chyba, prawda?
Sarkofagi tak, ale sarkofagi no to nie należą, prawda, do militariów jako takich. To było interesujące, ale dopełnienie ekspozycji międzywojennej. Natomiast właśnie nawiązując do tego, co jest specyficznego w tej obecnej, nowej zbrojowni, to właśnie powiedziałbym, że powróciliśmy do tej tradycji międzywojennej, czyli dodaliśmy do militariów, do samej broni, dodaliśmy obrazy, dodaliśmy nawet jedną rzeźbę, jakby komentując sam oręż, prawda, pokazując, jak on był używany, w jakim kontekście, pokazując tradycję militarną w ogóle, tradycję militarną szeroko rozumianą, jako tradycję, która przenika szerzej jeszcze zarysowaną tradycję narodową, czy inaczej trzeba powiedzieć, te wątki wojny związanej z nią broni, one zajmowały bardzo istotne miejsce w propagandzie władzy, w propagandzie państwa, w propagandzie narodowej, w konsolidacji narodu czy jakichś innych społeczności, na przykład miejskich. My w Polsce z tym nie mamy do czynienia, ale na przykład Włosi tak, no bo przecież to poszczególne miasta prowadziły między sobą wojnę i w poszczególnych miastach spotykamy trofea zdobyte na innym mieście, prawda? A więc pojawia się wątek trofealny, pojawia się wątek triumfów jako takich i dlatego na przykład w nowej ekspozycji postanowiliśmy pokazać obraz przedstawiający triumf Władysława IV nad Szejnem po zdjęciu, po oblężenia Smoleńska w 1634 roku, no praktycznie rzecz biorąc to jest ostatni wielki triumf oręża polskiego w okresie nowożytnym. To było ogromne wydarzenie, także w szerszej skali europejskiej. I to jest obraz pokazujący, jak się taki triumf odbywał. Król, który siedzi na koniu i przed którym pokonani rzucają chorągwie, prawda? Więc się pojawia obyczaj, który ma wielowiekową tradycję. Obok tego obrazu prezentujemy coś, czego chyba, o ile ja kojarzę, nie ma w żadnym muzeum wojskowym, w żadnym muzeum prezentującym broń. Mianowicie postanowiliśmy stworzyć pomnik zwycięstwa.
To jest imponująca konstrukcja.
Tak, cieszę się, że robi takie wrażenie. Tak. Otóż przyznam się, że myślałem właśnie o tym, żeby coś takiego zrobić, kiedy czytałem źródła, kiedy czytałem opis wjazdu Zygmunta III do Krakowa na koronację. I w tym opisie jest mowa o tym, że król, przyszły król, jeszcze wówczas elekt, mijał przed bramą miejską ustawione piętrowo, zapewne zawieszone po prostu na wysokim palu, na wysokim słupie, elementy uzbrojenia zdobytego na konkurencie do tronu, prawda, pokonanym przez Jana Zamoyskiego Maksymilianie Habsburgu. Mało tego, oczywiście tam jeszcze były ustawione armaty, były zawieszone chorągwie i był odpowiedni napis, który dedykował zwycięstwo Zygmuntowi III, urodzonemu królowi Szwecji i wybranemu królowi Polski. A więc wtedy mi zaświtała myśl, że byłoby interesujące, gdyby po prostu na stałe ideowo zrekonstruować taki pomnik zwycięstwa i przypomnieć, że Jan Zamoyski przecież niczego nowego nie wymyślił, tylko powtórzył zwyczaj znany z Grecji starożytnej i Rzymu. W Grecji takie pomniki zwycięstwa utworzone ze zdobycznej broni nazywano tropajonem, a z kolei Rzymianie nazywali je trofeum, prawda? Także myślę, że zestawienie właśnie tego tropajonu zwieńczonego wieńcem.
Cudowny wieniec.
Złoty, właśnie, wawrzynowym wieńcem, tak. Zestawiony z obrazem przedstawiającym zwycięstwo nad Szejnem, ma sens. Pokazuje, że ta, tak jak powiedziałem, ta tradycja wojskowa przenika tak naprawdę na wskroś w ogóle kulturę europejską. Nie tylko europejską, ale my się tu skupiamy oczywiście na kulturze starego kontynentu. Dopowiedzeniem jest chociażby umieszczona obok chorągiew oddziałów magnackich, ale ona jest, herb centralnie umieszczony jest otoczony znowu panoplionem, czyli rodzajem trofeum. Więc chcemy pokazać widzowi, że pewien język wizualny był w przeszłości powszechny, każdy go rozumiał, a w ogóle to był język al-antika. Wszyscy się odwoływali do tej tradycji starożytnej, czy to w Rzeczpospolitej, czy we Francji, czy w krajach włoskich. Wszędzie mamy te same, odwołujemy się do tego samego, prawda, do tego samego źródła.
Moje pierwsze wrażenie było, że oczywiście jest wiele bardzo pięknych, przerażających przedmiotów służących do zabijania, ale że to wszystko jest jakimś teatrem. I teraz chcę zapytać o ten taki elementarny gest kuratorski. Co chcieli panowie pokazać, oprócz tego, że pokazują konkretną kolekcję? Jak dzisiaj mówić o broni? Jak ją prezentować w muzeum? No, o broni dzisiaj słyszymy we wszystkich serwisach, to jest nasza rzeczywistość. To przestaje być niewinne, przestaje też być takim hobby, jakim mogłoby być na przykład dla historyka. No to też wielka odpowiedzialność, wydaje mi się, żeby o tym opowiadać dzisiaj.
Tak, to jest odpowiedzialność i myśmy o tym też myśleli, ale powiedzmy, nasza sytuacja jest o tyle łatwiejsza niż na przykład Muzeum Wojskowego, że aspekt stricte wojskowy dla nas nie jest najważniejszy. My prezentujemy jednak przede wszystkim uzbrojenie niesłużące do boju, jakkolwiek i takie też mamy, tylko uzbrojenie, które albo było przeznaczone do reprezentacji, było częścią stroju, kostiumu, to było uzbrojenie stanowiące atrybut stanu. To było uzbrojenie także używane podczas wszelkiego rodzaju przy reprezentacyjnych okazjach. Co to znaczy? To znaczy zarówno radosnych, jak i smutnych. Trzeba pamiętać o tym, że praktycznie rzecz biorąc nie było żadnej uroczystości, łącznie z uroczystościami kościelnymi, przy których nie pojawiałaby się broń i zbrojni. Proszę sobie uświadomić, że w niektórych miejscowościach do dnia dzisiejszego przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek stoi straż. Stoją uzbrojeni w halabardy, zachowywane w kościołach tylko po to, żeby raz w roku je użyć. Ta straż honorowa, ona jest wciąż obecna, tak jak mówię, nawet w centrum uroczystości stricte liturgicznych, kościelnych. A co dopiero mówić o uroczystościach państwowych? Sami to obserwujemy przecież, kolejne święta narodowe i przywrócone parady wojskowe, prawda? Przegląd wojsk. Tutaj trzeba pamiętać, że przecież na Wawelu mamy w jednej z sal przedstawienie przeglądu wojsk, to znaczy monarcha ogląda wojsko, które przed nim paraduje. Paraduje. To jest wojsko, które na wypadek wojny jest gotowe do obrony, do działania praktycznego, ale ono w czasie pokoju przede wszystkim reprezentuje potęgę władcy i całego państwa. I te przedmioty, które my prezentujemy, służą przede wszystkim temu. Więc mamy uzbrojenie husarskie. No tak, ale to uzbrojenie husarskie, o ile wiemy, to, które się zachowało, to jest przede wszystkim uzbrojenie o charakterze paradnym. My tutaj zresztą w ekspozycji wprowadzamy pewne nowe elementy, które nie są nowe, one przywracają, odtwarzają obraz, przywołują obraz z przeszłości. No właśnie jest to pytanie o to, jak ta wystawa się ma do dzisiejszych czasów. Otóż my chcemy pokazać wszechobecność, tak jak powiedziałem, tego wątku wojskowego w kulturze, ale w kulturze przeszłej. My chcemy pokazać dzisiejszemu widzowi, jak to było, natomiast pytanie, sam widz sobie musi postawić pytanie, jak ja to dzisiaj widzę. Oczywiście, że dzisiaj widzimy inaczej już wojnę, na przykład mówimy o estetyzacji wojny. To, co widzimy w naszej zbrojowni, to jest wynik estetyzacji wojny. Tak, jasno to trzeba powiedzieć, ale to nie jest to, że my chcemy mówić estetyzujmy wojnę, tylko mówimy przez całe setki lat estetyzowano wojnę, a teraz my to widzimy po prostu inaczej. Ale żeby wyrobić sobie własne zdanie o wojnie, o wojskowości, o broni, o wszystkim, co się z tą sferą wiąże, to powinniśmy wiedzieć, jak było, jak podchodzono do tej sfery, jakie formy przybierała ta wojenka, ta piękna pani.
Trzeba się przyznać, to ja już się przyznaję jako widz, że zobaczyłam na tej wystawie mnóstwo bardzo pięknych przedmiotów, które po prostu, których widok, których forma sprawiła mi przyjemność.
Tak, bo jeszcze jednym z aspektów bardzo ważnych tej ekspozycji jest pokazanie kolekcjonowania broni. Po prostu kolekcjonowania broni. Nasza kolekcja ma specyficzny charakter, bo nawiązuje do konkretnego miejsca, do dziejów konkretnego narodu, do funkcji stołecznego Zamku Królewskiego, tak, ale jednocześnie jest po prostu kolekcją. Kolekcją wybitnych dzieł sztuki złotniczej, płatnerskiej czy rusznikarskiej, prawda? Mamy popis technik złotniczych na przykład, prawda? Mamy broń zdobioną złotem, srebrem, kością słoniową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy jednocześnie, co też jest bardzo ważne, w naszych zbiorach włączoną do naszych zbiorów znakomitą prywatną kolekcję Brunona Konczakowskiego. Trzeba powiedzieć, nie bylibyśmy w stanie zorganizować tak, no odważę się powiedzieć, tak przekonującej ekspozycji, przekonującej, jeśli chodzi o przekaz, pełnej, jeśli chodzi o przekaz i jednocześnie tak bogatej w sensie materialnym, artystycznym, zbrojowni, gdyby w 1961 roku Zamek Królewski na Wawelu nie kupił po prostu prywatnej kolekcji, największej kolekcji broni w Polsce, którą zgromadził Brunon Konczakowski w Cieszynie. A więc mamy w ramach naszej kolekcji, mamy jeszcze mniejszą kolekcję, ukształtowaną przez bardzo konkretną osobę w konkretnym czasie.
Jakiś okres w historii jest szczególnie dobrze tutaj reprezentowany, coś takiego, co tworzy no, właśnie reprezentatywną opowieść o broni.
Oczywiście okres nowożytny. Niestety cierpimy na niedobór broni średniowiecznej, jakkolwiek trzeba powiedzieć, że na intencję nowej ekspozycji kupiliśmy bardzo piękny mediolański hełm typu barbuta włoskich. Taki hełm, który nawiązuje do starożytności Specjalnie go zestawiliśmy z obecnym takim jednym, tylko jedynym w naszej kolekcji hełmem starożytnym, czyli z hełmem hoplitów. I one naprzeciwko siebie są ustawione i każdy może zobaczyć, że ten hełm XV-wieczny jest ewidentnym nawiązaniem do hełmu starożytnego. Natomiast myślę, że znakomicie reprezentowany jest w naszej kolekcji ten nurt uzbrojenia narodowego w postaci półzbroi husarskich. My mamy jeden z najlepszych zbiorów tego rodzaju w Polsce. Są naprawdę wysokiej jakości napierśniki, napleczniki i całe półzbroje. Wśród nich jedna, która jest niesłychanie dekoracyjna i wszyscy oczywiście oczekują, że wszystkie zbroje tak wyglądały. To jest a ta zbroja jest jedna, jedyna.
Tak,
i całe wojsko. Tymczasem mamy jedną zbroję z parą skrzydeł. Wszyscy mówią, prawda, o skrzydlatej jeździe. Natomiast rzeczywiście ta zbroja jest swego rodzaju ewenementem, bardzo dekoracyjna, ze świetną tradycją. Też jest bardzo istotne, że myśmy w tej ekspozycji dodali pewne elementy, o których wiemy z przekazów historycznych. To znaczy, jeżeli czytamy opisy husarii, wszyscy piszą, że husaria występowała w piórach i skórach. Tak. I dzisiaj widzimy zwykle uzbrojenie w postaci, że tak powiem, czystej, jakiejś takiej, powiedziałbym, magazynowej, prawda? Jest zbroja, a dodatków do zbroi nie ma.
To były przecież...
A no właśnie, tymczasem... Tak, natomiast kiedy widzimy na przykład dokumentację wjazdu Konstancji Austriaczki do Krakowa w 1605 roku, to cały oddział husarii nie tylko jest w piórach, ale i w skórach.
Te kropki na
tak jest. No więc myśmy do kilku zbroi te elementy dodali, przywróciliśmy je. Mało tego, w niektórych przypadkach także przywróciliśmy pióropusze. To się może wydawać zabiegiem takim nieco tanim, ale...
Dlaczego? No jeśli były pióropusze...
No nie tylko, że... A ja specjalnie używam tego słowa tani, dlatego że nam się dzisiaj pióra kojarzą z czymś, no, z podrzędnym dodatkiem, prawda? Taką czystą dekoracją, która nie ma w zasadzie żadnej wartości. A my chcemy w tej zbrojowni naszej przypomnieć, że strusie pióra, których użyliśmy do dekoracji kilku elementów dawnego uzbrojenia, w tym... po raz pierwszy zbroi Zygmunta Augusta. Zygmunt August uzyskał piękny pióropusz z czerwonych, barwionych strusich piór. Chcemy przypomnieć, że strusie pióra były w przeszłości pozyskiwane z antypodów globu, Ziemi, że wędrowały tysiące kilometrów po to, żeby tu zostać, rzemieślnicy, którzy byli wyspecjalizowani w ich opracowaniu, żeby je przycięli, żeby je uformowali, ufarbowali i żeby zostały dodane do stroju świeckiego, takiego jak na przykład do berety, albo do stroju wojskowego. I to była osobna dziedzina rzemiosła i osobna dziedzina handlu i pióra były jednym z najwyżej cenionych towarów sprowadzanych z najdalszych części Afryki. W związku z tym chcemy przypomnieć, że coś, co dzisiaj się wydaje elementem, tak jak mówię, nieco podrzędnym i trochę takim efekciarskim, to kiedyś one służyły efektowi, ale żeby ten efekt uzyskać, trzeba było mieć sporo gotówki i trzeba było też sporo umiejętności, żeby te właśnie naturalia odpowiednio opracować i włączyć do kostiumu, czy wojskowego, czy świeckiego.
No to wspaniała jest historia, bo no, zasadniczo rewiduje nasze wyobrażenia o tym, wojskowym, męskim stroju. Okazuje się, że te elementy kolorowe, takie trochę rozszczelniające tę surowość wojskowego kostiumu, no były na porządku dziennym, albo inaczej, były na porządku dziennym, jeśli się posiadało środki.
To zawsze tak było, ale jeszcze trzeba o jednej rzeczy pamiętać, bo jak tu mówimy o tym, o surowości i o kolorach, no ale przecież mundur był nazywany barwą,
no
pamiętajmy.
Właśnie.
I przecież, przecież dawne wojsko było wielobarwne właśnie. I to jeszcze w czasach epoki, w epoce napoleońskiej przecież, tak szyto mundury i tak je kreowano, że to była czysta przyjemność oglądanie żołnierzy przed bitwą.
No tak,
po bitwie te mundury dalej były barwne, ale były unurzane w błocie, w krwi i tak dalej. To już ta pryskał czar, ale póki jeszcze żołnierz szedł do bitwy, to wyglądał naprawdę bardzo pięknie i bardzo efektownie.
Chociaż tu na wystawie może ta kolorowość nie jest głównym tematem, głównie jednak metale szlachetne i no, złoto, srebro widać.
No, stale, jeśli chodzi o zbroję, tak, stanowi podstawę, no to właśnie. Oczywiście, tak, tak, ale proszę zobaczyć właśnie, jak ta stal zestawiona z dodatkami barwnymi, jak się zmienia, prawda? Ale to nie tylko to, proszę zwrócić uwagę na przykład na tarczę. Mamy dwie piękne tarcze z przedstawieniami heraldycznymi i z dekoracją bardzo bogatą, w tym także złoconą. Jedną pawęż XV-wieczną i naprawdę znakomitej jakości, znakomitej klasy artystycznej, znakomitą tarczę węgierską, którą, jak wiemy, dzięki badaniom w tej chwili prowadzonym, dzięki temu, że udało się ją prześwietlić, ona ma przynajmniej dwie warstwy malarskie i ona jest pokryta częściowo złoconą, bogatą dekoracją roślinną i heraldyczną. I udało się nam się pozyskać w tej chwili do ekspozycji kolejną, barwną tarczę. Właśnie barwną tarczę, bo ona jest wykonana z drewna, pokrytego skórą i cała jest malowana. Jest dekoracja nawiązująca do sztuki perskiej i to jest dzieło weneckich rzemieślników. A więc wyobraźmy sobie te dawne oddziały, na przykład oddziały nadwornej gwardii, uzbrojone owszem w stalowe, polerowane napierśniki czy hełmy, ozdobione pióropuszami, ale z tarczami barwnymi, na których są herby, na których są przedstawienia dewocyjne. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało.
To jeszcze na koniec dopytam, jaką część całej kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu możemy zobaczyć na tej wystawie?
Powiem tyle, w magazynie praktycznie nam nic nie zostało. To jest to dość powszechne przekonanie tych, którzy przychodzą do muzeów, że muzealnicy zamykają większą część kolekcji w magazynach, z jakichś nieznanych względów jej nie pokazują, pokazują tylko część, a być może, że najcenniejsze, najbardziej interesujące rzeczy są ciągle w magazynach. Po pierwsze, trzeba pamiętać, co za każdym razem o tym my jako pracownicy Wawelu przypominamy, że zbiory naszego muzeum są niewielkie. Są niewielkie. Pozycji inwentarzowych to jest ponad 10 tysięcy. To jest niewielkie muzeum. Ranga naszych zbiorów polega na tym, że one nie są duże, tylko są znakomite jakościowo. I to również dotyczy militariów. W związku z tym w magazynie niewiele przedmiotów pozostawało przed otworzeniem tej nowej ekspozycji, a teraz pozostaje jeszcze mniej. Krótko mówiąc, albo to są przedmioty, które kompletnie nie odpowiadają naszej ekspozycji, na przykład chronologicznie, na przykład broń właśnie ta regulaminowa z XIX wieku, z daru Wojska Polskiego z 1919 roku, bo trudno pokazywać tutaj karabiny z drugiej połowy XIX wieku, albo po prostu nawet po konserwacji nie nadają się do ekspozycji. Więc naprawdę nasz magazyn w tej chwili pozostaje pusty, tym bardziej, że jeszcze raz przypominam, militaria są i w skarbcu, i w zbrojowni, i jeszcze militaria wschodnie towarzyszą namiotom i chorągwiom tureckim.